A zaczynamy, tak jak już mówiłam, od pieniędzy, od otwartych funduszy emerytalnych. Na początku trochę historii. Kto przeżył reformę systemu emerytalnego z 1999 roku ubiegłego wieku, wie, o czym mowa. Kolejny raz głośno o OFE zrobiło się w grudniu 2013, gdy prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianach w systemie emerytalnym przewidującą przekazanie w 2014 roku do ZUS-u skarbowych papierów wartościowych posiadanych przez OFE, a następnie ich umorzenie. I podejrzewam, że już tutaj wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy jeszcze wszystko dobrze pamięta. I właśnie to, że nie wszystko dobrze pamiętamy i nie wszystko dobrze wiemy, to jest przestrzeń dla różnego rodzaju oszustów i osób wyłudzających dane osobowe. Bo pojawiają się telefony pod hasłem: kancelaria pomoże odzyskać OFE. Sprawdzimy za niewielki procent od wartości, jaki jest stan konta pani, pana właśnie w OFE. Ustalimy, ile się panu, pani należy z OFE po śmierci męża albo żony. A OFE to nie Yeti, o którym każdy coś słyszał, ale nikt go nie widział. To całkiem realne pieniądze, które są zgromadzone często na naszym subkoncie. Ponieważ kiedy OFE zaczynało działać, to były środki bardzo takie szeroko komentowane, to dzisiaj często do tego wracamy. A właśnie wracamy dlatego, że pojawiają się telefony od osób, które bardzo dużo nam obiecują, a okazuje się później, że nas oszukują. Jak się nie dać naciągnąć i czy rzeczywiście powinniśmy bać się oszustów, o tym będziemy teraz rozmawiać. W studiu Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejska rzeczniczka konsumentów w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
I Karol Jagielski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór słuchaczom, dobry wieczór paniom.
Czekamy jeszcze na połączenie z Markiem Zuberem, ekonomistą, analitykiem rynków finansowych i doradcą finansowym. Dodam także, że zapraszaliśmy także dzisiaj przedstawiciela Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dostaliśmy jednak ostatecznie taką odpowiedź. Pani redaktor, dziękuję za propozycję wzięcia udziału w programie. Nie mamy jednak dziś możliwości wydelegowania przedstawiciela do rozmowy na ten temat w proponowanej formule. Pozdrawiam, Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej. No i właśnie, zacznijmy od tego, czy rzeczywiście mamy się czego bać, czy często się zdarza, że ktoś próbuje nas oszukać, czy państwo otrzymują takie zgłoszenia. Karol Jagielski.
O, to ja zacznę. Okej. Chciałbym odpowiedzieć od razu, że nie powinniśmy się niczego bać, bo tak jakoś mi intuicja podpowiada, ale z drugiej strony może faktycznie, może warto się bać. Jeżeli nawet jakaś nadgorliwość, takie działanie ponadmiarowe ma nas uratować, oby tylko przed utratą danych osobowych, chociaż to też tylko jest dwuznaczne.
To może mieć potem konsekwencje utraty kolejnych środków finansowych.
Tak, tak, bardziej mi chodzi na tym rozruchu. Możemy stracić dane osobowe, które oczywiście mogą otworzyć, mówię o tych danych wrażliwych, tak? Czyli, nie wiem, numer PESEL, numer rachunku bankowego, już nie mówię o jakichś kwestiach dostępu do urządzeń elektronicznych, laptopa, tableta, czy telefonu komórkowego. No ale po prostu powiedziałem, że w tym pierwszej kolejności, bo chodzi mi o utratę bezpośrednio środków z naszego konta. Dzisiaj będziemy rozmawiać w kontekście OFE i, jak się domyślam, subkonta, czyli tej drugiej części w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ale my mamy bardzo świeżą sprawę dotyczącą tak zwanego programu emerytalnego, bardzo profesjonalnie przeprowadzonego, telefon do seniora, potem pierwszy SMS, że został pan w programie zarejestrowany. Wygląda to bardzo dobrze, widziałem ten SMS oryginał. Potem jest drugi SMS, że trzeba zapłacić 800 zł. No bo za 800 zł przystąpi pan do programu emerytalnego, rzekomo to dzwoni pracownik ZUS-u i podwyższy sobie pan emeryturę. Kończąc ten mój przydługi wstęp, ja już mam wrażenie, że w zasadzie to jest tylko kwestia, co jest na tapecie, mówiąc kolokwialnie. Mechanizm jest ten sam, presja czasu, emocja, która ma wyłączyć u nas zdrowy rozsądek, no i w tle gdzieś no, ten zysk, coś zyskamy więcej. I jeszcze jedną rzecz sobie pozwolę w tych tytułach, które pani przytoczyła, odzyskamy z OFE, czyli jest sugestia, no, że to jest jakaś...
Że ktoś zawłaszczył.
To raz i dwa, że to jest w ogóle niebywale trudne i potrzeba wiedzy specjalistycznej, wsparcia kancelarii prawnej, wsparcia jakiejś potężnej drużyny, gdzie w tych 99,99% przypadków to się dzieje po prostu w pewien sposób z automatu, w sensie składamy wniosek.
To za chwilę jeszcze o tym powiemy, bo właśnie powiemy o tym, że to nie jest tak, że ktoś nam te pieniądze zawłaszczył. Ja się przyznam oczywiście państwu, bo to myśmy rodzinnie odebrali taki telefon, gdzie ktoś nam obiecywał, że odzyska nasze pieniądze, bo może nie wiemy, gdzie są, no wiemy, gdzie są, w jakim są funduszu emerytalnym i nie daliśmy się oczywiście tutaj omamić. Na pewno łatwo sprawdzić, ale właśnie pomyślałam sobie, że skoro takie telefony odbieramy dzisiaj w Szczecinie, to warto, żebyśmy powiedzieli, bo może się zdarzyć jedna osoba, która naprawdę w to uwierzy, odda swoje dane osobowe albo jeszcze straci pieniądze. Dlatego tutaj się dzisiaj spotykamy. Czy do miejskiego rzecznika konsumentów wpływają takie skargi związane właśnie z oszustwem na OFE, to biorę w cudzysłów?
Akurat jeżeli chodzi o temat OFE, wydaje mi się, że to jest temat nowy i w tej materii nie mieliśmy zgłoszeń. Przejawiały się u nas zgłoszenia, które dotyczyły oszustw na pracownika ZUS, na pracownika Komisji Nadzoru Finansowego, pracownika banku, innych instytucji, podszywanie się pod osoby znane, szanowane, były oszustwa na Blika, gdzie osoba w formie takiego phishingu podszywała się pod członka rodziny i oczekiwała przelewów, prosiła o przelewy i takie niestety oszustwa bywały. Natomiast cieszę się z tego powodu, że możemy tu działać jakby prewencyjnie, że możemy edukować i przestrzec mieszkańców Szczecina, aby ostrożnie postępowali w sytuacji, kiedy odbierają takie wiadomości czy też telefony.
Czy to jest tak, że do nas może zadzwonić ktoś i powiedzieć: dzwonię, jestem tam agentem finansowym, zajmuję się właśnie finansami i mogę pomóc, jeśli chodzi o pieniądze z OFE? Czy my w takiej sytuacji powinniśmy od razu sprawdzić nasze konto na PUE ZUS, czy jak powinniśmy zareagować, co powinniśmy zrobić? Oprócz tego, że chyba najlepiej byłoby się szybko rozłączyć.
No właśnie, chciałem od tego zacząć, choć muszę pewną rzecz dodać, że oczywiście kwestia otwartego funduszu emerytalnego gdzieś tam wykracza poza kompetencje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to ten drugi filar, no ale powiedzmy jesteśmy połączeni chociażby dzieleniem składki w określonych przypadkach. Ale tak, asertywność. Ja wychodzę z takiego założenia.
Gdyby pan odebrał taki telefon.
No i właśnie. Ja mam taką tutaj dwoistość, bo z jednej strony od lat o tym rozmawiamy, czyli ten problem cały czas jest. My tak do końca nie wiemy, ale te liczby, mówię tu głównie kwoty, o których mówi polska policja, no to są ogromne kwoty. A pamiętajmy, że mówimy o osobach, które się ujawniły, przyznały, a na pewno dla wielu osób jest to upokarzające. Czasami to są małe kwoty, bo tu liczy się skala oszukanych razy mała kwota. Już nie mówię o tych wszystkich blikach, nie blikach. Znaczy tego jest wbrew pozorom bardzo dużo. My jesteśmy zabiegani, a przykład mój, no gdzieś sobie szybko szedłem, telefon w ręce, przyszedł SMS i naprawdę musiałem jeszcze raz się wpatrzyć, czy to jest PGNiG, czy nie. I już byłem bliski kliknięcia do linka, żeby tam była oczywiście płatność. I ja to robię. Zmierzam do tego, że jest coraz trudniej, więc ja uważam, że po prostu bądźmy bezwzględni. Nic się nie stanie, jak się rozłączymy. Za każdym razem rozłączmy się. Zapytajmy sąsiada, zapytajmy bliskich. Jeżeli coś ważnego ma nas dotyczyć, to nas nie ominie. Naprawdę nic się nie stanie, jeśli się rozłączymy. No rozłączyliśmy się, zdarza się. No przecież to mogło się wydarzyć poza nami. No tak działa telefonia. No czasami się rozłącza. Myślę, że rzadko wtedy oszust powtórzy połączenie. I też jeszcze jeden mit chciałbym obalić, a przynajmniej tak mi się wydaje, że on funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Mówimy często o osobach starszych, o seniorach. Owszem, one są narażone z przyczyn obiektywnych.
Wszyscy jesteśmy.
Tak, no ale one mieszkają często same, nie mają może rodziny w zasięgu ręki czy kontaktu z rodziną. Różnie się to układa. Na pewno mają to miękkie podbrzusze, ale jak się porozmawia z osobami, które się zajmują szczególnie w organach ścigania, to dają się oszukać młode małżeństwa, pracujące, które potrafią zaciągnąć pożyczkę, bo w tle jest presja, szybko teraz, okazja i będzie ten na końcu to twoje zwycięstwo, czyli jakiś profit. To jest bardzo prosty mechanizm, który chyba się nie zmienił od zarania dziejów, ale no na pewno od dziesiątek lat. Tylko jest moim zdaniem trudniej, bo w świecie wirtualnym przenieśliśmy się tam, ci seniorzy są coraz młodsi cyfrowo, więc korzystają z tego, a już nie chcę otwierać tematu AI i podszywania się, to co pani doktor wspomniała, pod znane osoby, to już jest jakby studnia bez dna.
To akurat mówiła pani Marzena Nowowiejska, bo to też są świetne metody. Oczywiście biorę to w duży cudzysłów, czyli to podszywanie się nawet wtedy, kiedy udajemy czyjś głos, gdzie sztuczna inteligencja udaje głos kogoś bliskiego. Spotykamy się dzisiaj jednak przede wszystkim z powodu OFE. Ja tak trochę liczb tutaj państwu jeszcze podam. Aktywa OFE w marcu, bo wydaje się, że tam już naprawdę jest niewiele kwot, ale to są spore pieniądze. 304 miliardy złotych. W systemie nadal jest 14 milionów osób. To jest bardzo dużo. W grupie od 41 do 50 roku życia to prawie 6 milionów osób, a przeciętna wartość rachunku na koncie na koniec 2025 roku to ponad 22 tysiące złotych, czyli też są to spore kwoty. Co dzisiaj możemy sprawdzić w ZUS-ie na swoim subkoncie? I mówię tutaj o osobach właśnie w takim wieku 41-50, bo te osoby, które są trochę starsze, są w innej sytuacji. Kobieta jak ma 50 lat, to powoli OFE zaczynają przekazywać jej pieniądze w ramach suwaka właśnie do ZUS-u. Mężczyzna wtedy, kiedy ma lat 55, to wtedy te jego pieniądze są już tam przekazywane na subkonto. A co jeśli chodzi o osoby właśnie młodsze, takie, które jeszcze temu suwakowi nie podlegają?
To jest temat dość skomplikowany, więc ja jednak go sprowadzę do tego bezpieczeństwa. Tylko dodam, owszem, osoby, które się urodziły rocznik do 38 grudnia, 31, przepraszam, o miesiąc mi się wydłużył, grudniowy akurat, to nie byłoby najgorsze.
Nie, nie było.
W każdym razie osoby do 1 stycznia 49 nie mają w ogóle subkonta. Co do zasady, subkonto mają osoby, które w ZUS-ie, czyli tą część, która może być dziedziczona i mogą osoby uposażone otrzymać środki z tego subkonta na tych samych zasadach, co otwarty fundusz emerytalny. Ale tu też jest wyłączenie, nie chcę tego skomplikować, bo od lutego 2014 roku osoby, które pierwszy raz wchodziły na rynek, nie musiały wybrać OFE, a mają subkonto. Czyli nie można powiedzieć, że wszyscy, którzy mają OFE, mają subkonto. Bo wcześniej OFE nie wybieraliśmy. Osoby urodzone od 1969 roku musiały wybrać do którego OFE,
ale musiały to OFE wybrać.
Znaczy wybrać jakby, no nie chcę tego tak kolokwialnie sprowadzić, markę tego OFE, czy które OFE, a to troszeczkę może być zawiłe na tę dyskusję. Dla mnie z punktu widzenia ZUS-u i też wielu wniosków nie złożonych, które są bezpodstawne, oczywiście to budzi różne rozczarowanie, frustracje, a jednocześnie, skoro mamy edukować, co trzeba zrobić, jeśli wydaje nam się, że jakiś temat nas dotyczy, to po pierwsze sprawdźmy, czy ten temat nas dotyczy. I w przypadku osób, które mają i OFE, to te dane, co pani przytoczyła, tych liczby rachunków i też tych potencjalnych środków, i mają subkonto w ZUS-ie, pierwsze, co powinny zrobić, to pójść do otwartego funduszu emerytalnego. A dlaczego? To nie chodzi o to, że nie chcę, żeby ktoś do ZUS-u nie przychodził, bo oczywiście może przyjść i zapytać się, czy na przykład, mówimy tu o dziedziczeniu, czy zmarły mąż, żona był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czy miał subkonto. Oczywiście w ramach upoważnień wszystko o tym wszystkim poinformujemy, ale podkreślam, jeżeli ktoś był członkiem OFE i miał też subkonto w ZUS-ie, to podział tych środków i też podział i udział też osób wskazanych, uposażonych rozpoczyna OFE. I to jest bardzo duży problem, a jeszcze go wzmaga to, że oczywiście w przestrzeni publicznej, no akurat może nie to medium, w którym jestem, ale jest ta natura taka, miliony czekają na Polaków i to na pewno łatwiej jest też, mówiąc kolokwialnie, kogoś złowić na taką poradę. Więc pamiętajmy, jeżeli ktoś był członkiem otwartego funduszu emerytalnego i miał subkonto w ZUS-ie i zastanawiamy się co do kwestii ewentualnego dziedziczenia tych środków, oczywiście one w połowie przypadają małżonkowi, to za pierwsze kroki, już kończę, kierujemy do otwartego funduszu emerytalnego, bo to on zaczyna cały proces podziału środków, a ZUS podzieli je dokładnie tak, jak podzielił otwarty fundusz emerytalny i w takim udziale, jak nam przekazał.
To jest jedno, to są te tak zwane martwe konta, czyli konta osób, które już odeszły, ale przecież mamy też jeszcze sytuację osób, które całe szczęście mają się dobrze, no a chciałyby wiedzieć, co z tymi ich środkami się stało. Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy. Jeśli chodzi o takie kwestie finansowe, nie tylko w przypadku OFE, ale też innych, państwo bardzo często pomagają tym, którzy do was się zgłaszają i czy to najczęściej są seniorzy, czy jednak jest tak, jak pan mówił, że te młodsze osoby też czasami w emocjach popełnią jakiś błąd.
Myślę, że zgodzę się tutaj z moim przedmówcą. Ta rozpiętość wiekowa osób poszkodowanych jest bardzo duża. Rzeczywiście zdarzają się osoby dopiero, które młode, które dopiero wchodzą na ten rynek i zdarzają nam się osoby już nastoletnie, 18-19-letnie, które dają się oszukać na blik. One posiadają już rachunki bankowe, mają możliwości, mają karty płatnicze i w odniesieniu takich osób niestety też odnotowujemy zgłoszenia, jeżeli chodzi o nieautoryzowane transakcje bankowe. No i są oczywiście seniorzy, są osoby w wieku produkcyjnym, ale też zdarzają się nam osoby już w takim bardzo poważnym wieku, powyżej 80 lat, które też dają się oszukać no, na różne tutaj praktyki. Trzeba pamiętać, że niestety przestępcy są zawsze o krok przed nami, tak? Czy to przed instytucjami państwowymi, urzędami, policją, prokuraturą. Po prostu kiedy co chwilę zmienia się ten system, kiedy już mamy sposób możliwości zwalczania jakiegoś procederu, no, za chwilę rodzi się kolejny i to niestety jest to na bardzo dużą skalę. Dlatego bardzo ważne jest, aby przestrzegać konsumentów, mieszkańców przed tym. Przede wszystkim tutaj spokój tutaj nas ratuje. Przede wszystkim takie podejście asertywne, czyli traktujmy każdą próbę kontaktu, czy telefonicznego, czy SMS-a, jako próbę podejrzanego kontaktu. Nie ufajmy w to, co czytamy. Sprawdzajmy wszystkie dane. Sprawdzajmy strony internetowe. Bardzo często już w samej domenie, która kontaktuje się z nami, już mamy możliwość sprawdzenia, że jest to jakiś adres, który posiada dziwne znaki, dziwne słowa i to powinno wzbudzić nasze zastrzeżenia. W każdej takiej sytuacji, kiedy mamy wątpliwość, możemy skonsultować się albo z naszym biurem, albo też zgłosić taki incydent do CERT-u. Jest to taka instytucja, która działa przy Państwowym Instytucie Badania Cyberbezpieczeństwa i codziennie specjaliści odnotowują ostrzeżenia o różnych domenach, sytuacjach, które spotykają konsumentów i też blokują takie domeny, czyli powodują, że tych zdarzeń, tych incydentów jest coraz mniej.
W przypadku, kiedy zadzwoni ktoś i powie o takiej próbie oszustwa na OFE, odeślę pani do ZUS-u, do Centralnego Systemu Informacji Emerytalnej, co wtedy?
W takiej sytuacji polecę zgłoszenie takiego incydentu albo przez SMS, albo przez maila, albo poprzez kontakt z, po prostu ze specjalistą w CERT-cie, bo na szczęście to jest sytuacja, kiedy nie doszło, tak, do sytuacji, gdzie ktoś dokonał jakiejś płatności, czyli przed zapoznaniem się z warunkami umowy, bo tutaj mówimy o firmie, która kontaktuje się, oferuje swoje usługi i tak naprawdę no, przed zawarciem tej umowy powinniśmy otrzymać na trwałym nośniku wszystkie warunki, regulamin dotyczący świadczenia usług przez taką firmę, tak abyśmy mogli racjonalnie podjąć decyzję.
W tym przypadku chodzi i o czasami wyłudzenie danych osobowych, pieniędzy, ale też o opłatę za pośrednictwo. Czy my sami jesteśmy w stanie ustalić, gdzie mamy te pieniądze z OFE i ile ich mamy? Czy potrzebujemy do tego specjalistów?
Nie. Dziękuję. Jeszcze wracając do wypowiedzi pani rzecznik, że wspomniała, trochę mi pani ubiegła, ale dobrze, z tym CERT-em, bo bardzo prosto, to SMS wystarczy. Mnie się zdarzało wielokrotnie to zgłaszać, no bo nie będę ukrywał, że domena ZUS-u, znaczy w ogóle ten znak jest bardzo lubiany przez różnego rodzaju fejki, szczególnie tuż, szczególnie w tej przestrzeni internetowej i jesteśmy liderami, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością cyfrowych rozwiązań, to też z tego wynika, czyli w sumie fajnie, super, że też rozwijamy, ale jak zawsze medal ma dwie strony. A wracając do tego pani redaktor pytania, tak, do ustalenia stanu faktycznego nie potrzebujemy żadnych pośredników. Jeżeli mówimy o legalnej działalności, o legalnych produktach, a takie oferuje co do zasady administracja publiczna i nie tylko administracja publiczna, no, ale legalnie działające firmy, fundusze i tak dalej, nie potrzebujemy wsparcia. Ja rozumiem, że mogą być takie przypadki, że potrzebujemy wsparcia, kiedy jesteśmy w sporze nawet z instytucjami państwa. Okej.
Ale to już może być kolejny etap.
Tak, ale oczywiście każdy ma prawo do odwołania się od decyzji. Ja mówię to w przypadku organu rentowego. Na tym polega też sprawdzanie tych decyzji administracyjnych, już tak uściślając. W każdym razie, wracając do meritum, nie potrzebujemy pośredników, żeby ustalić, czy jesteśmy. Nie potrzebujemy pośredników, żeby ustalić, czy jesteśmy ubezpieczeni, czy jesteśmy członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego. Ja wiem, że można o tym zapomnieć. O wielu rzeczach można zapomnieć.
Możemy to sprawdzić sami.
Ale też po to tą służebną rolę realizują różne urzędy, żeby po prostu pomóc. Przychodzimy, sprawdzamy, dowiadujemy się. I będę to powtarzał kolejny raz. Jeżeli chcemy ustalić kwestię dziedziczenia przy OFE, a ta zmarła osoba, zmarły ubezpieczony był też członkiem subkonta, pierwsze kroki kierujemy do Otwartego Funduszu Emerytalnego, bo on zaczyna ten podział. I to jest właśnie taka rada, czyli jak zadzwoni ktoś z OFE i powie, ja ci pomogę ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, ten temat, no bo nie wiadomo, czy ty ZUS, czy to OFE, nie. Ty musisz OFE. OFE podzieli, a potem to zrobi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. My mamy naprawdę kilkaset tutaj w regionie wniosków bezpodstawnych miesięcznie, więc ja tu chcę dwie rzeczy załatwić. Po pierwsze, żeby nasi klienci zaczynali właściwie tę ścieżkę kwestii dziedziczenia środków z OFE i subkonta i jednocześnie chcę odwlec od poradnictwa w kwestii załatwiania spraw w OFE. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki jest nasz stan faktyczny w centralnej ewidencji ubezpieczonego, jeśli dobrze ten skrót rozwinąłem, a teraz popadłem w niepewność.
Tak, myślę, że Centralny System Informacji Emerytalnej to też jest to miejsce, gdzie możemy sprawdzić dokładnie, ile mamy pieniędzy i gdzie one są. I myślę, że warto by było, żeby Państwo to dobrze zapamiętali i po prostu nie dawali się naciągnąć tym, którzy mówią, że załatwią to za nas, wezmą tylko drobną opłatę za pośrednictwo, a przy okazji jeszcze sprzedamy im niechcący swoje dane i możemy na tym bardzo dużo stracić. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że gdzieś tam komuś zostanie to w głowie i w odpowiedni sposób zareaguje na taki telefon. Karol Jagielski, Marzena Nowowiejska-Wojciechowska. Państwo byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.